Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w naszym magazynie opowiemy o kobiecie, która jest bohaterką wywiadu brytyjskiego, ale nie tylko. Kobiecie, która ponoć była pierwowzorem jednej z dziewczyn Jamesa Bonda. O tym opowie nam profesor Zygmunt Woźniczka z Uniwersytetu Śląskiego. A mówić będziemy dzisiaj, panie profesorze, o Krystynie Skarbek.
Tak, będziemy mówić o Krystynie Skarbek, osobie niezwykłej, osobie, która wpisuje się w tą kulturę taką popularną. Ja myślę, że jej roczny romans z Flemingiem, po wojnie nie mieli co robić, Fleming był bezrobotny i ona, a była piękna i wszystkich mężczyzn, jak to się mówi, owijała wokół palca, więc owina i Fleminga. I on w niej zauroczony, zakochany, no też chciał czegoś żyć, więc zaczął pisać. Oni pisali później po wojnie takie powieści sensacyjne. I on napisał to Casino del Warrior. I tam właśnie ją umieścił. Osoba niezwykła, drobna brunetka, wicemis Polski, najsłynniejsza polska kobieta szpieg, Maria Krystyna Skarbek-Giżycka. Urodziła się 1 maja 1908 roku w Warszawie jako dziecko ziemianina Jerzego Skarbka, tego Skarbka niejako w polską historię wpisanego od lat 1000 i bogatej Stefanii z domu Goldfeder. No wiadomo, że ziemianie nie mieli pieniędzy, a Żydzi mieli, więc to była troszkę taka sensacja w kręgu ziemiańskim, ale pozwoliło,
towarzyska,
ale pozwoliło Skarbkom się odbić od biedy. Niedługo to trwało, bo później w latach 20. i tak zbankrutowali, ale niemniej jednak Skarbkowa, ukochane dziecko tatusia, wiodła wspaniałe życie, bo syna uważał, że jest niedobry. Syn zniewieściały, on za bardzo trzymał się mamusi, natomiast córka odziedziczyła po nim tą taką ikrę, taką właśnie zadziorność. Jeździła doskonale na nartach, oczywiście konno. No taka kobitka z krwi i kości, a jednocześnie była
inteligentna,
znała języki, tak. I tutaj o tyle jest interesujące, że była też bohaterką różnych skandali takich towarzyskich, bo nie tylko dwóch mężów. Przed wojną wyrzucenie ze szkoły, no taka trochę rogata dusza, no ale to się
kobieta potem wyzwolona, można
tak,
by dodać.
Kobieta wyzwolona, kobieta, z której nie można zrobić góry domowej. Mężczyźni lubią takie kobiety. Ja myślę, że tutaj coś niesamowitego i z drugim mężem oczywiście była, to jest wrzesień, z Giżyckim pojechała do Kenii. Giżycki tam pracował w dyplomacji, był tam bodajże konsulem. Wybuchła wojna. Pojechała do Francji z nim, potem go zostawiła, bo on za bardzo przerażony, tam w separacji byli. Pojechała do Anglii i zgłosiła się do SOE, Special Executive Operation. Churchill to założył, sieć wywiadu. Oczywiście tam byli najlepsi absolwenci Oxfordu i Cambridge. Byle kogo nie przyjmowali do czegoś takiego.
Ale to była organizacja z jednej strony wywiadu, ale z drugiej strony dywersji, bo Churchill zakładał, że na tyłach niemieckich będzie jednak prowadził różnorodne operacje, które będą osłabiały militarnie Rzeszę.
Tak, on miał mit zbudowania podziemnej Europy i ta podziemna Europa miała w momencie inwazji Brytyjczyków wysadzić to wszystko. Przy tym proszę wziąć pod uwagę, że w zasadzie społeczeństwa Europy Zachodniej nie chciały współpracować z Anglikami. Ani Francuzi, ani tam powiedzmy Niemcy, tym bardziej i tak dalej. I oni nie mieli skąd wziąć agentów. I de facto najlepsze były polskie siatki wywiadowcze. Polacy. Często tu na Śląsku Polacy, którzy podpisywali Volksgruppe, nawet mieli polecenie, żeby podpisać Volksgruppe, jak na przykład Szymańska i wielu innych. Walter Janke opowiadał, że oficer musiał znać jaka język niemiecki i podpisać Volksgruppe, bo inaczej nie mógł działać. I Polacy byli w wywiadzie, doskonale się spisywali, przekazywali super dobre wiadomości i de facto tworzyli podstawę siatki brytyjskiej. Tylko co jest, że te dokumenty szły do Anglii i Angole to wpisywali jako swoje. I teraz jak te papiery przeglądamy, to pisze proszę, jaka wspaniała siatka brytyjska, nie? SOE i tak dalej, a to w większości byli Polacy.
I to jeszcze z tej konspiracji wrześniowej, której początki dawał rozkaz wodza naczelnego, jeśli chodzi o polskie siły zbrojne, ale także zaangażowanie wielu oficerów, którzy w konspiracje wkraczali i tworzyli różnorodne siatki.
A tym proszę pamiętać, że wywiad polski był jednym z najlepszych na świecie i posiadał dobrze rozbudowane siatki w Niemczech. I te siatki zostały. A jeszcze do tego weszli ci ludzie, Ślązacy, którzy po podpisaniu Volksgruppe traktowani byli jako obywatele niemieccy, pracowali na najwyższych stanowiskach w administracji, w wojsku, w gospodarce. I często z narażeniem życia. Bardzo wielu z nich zginęło, zakatowano ich. Przekazywali te informacje. Dochodziło do takiej sytuacji, pani Zawadzka wspominała, że było tak dużo tych informacji, że wywiad angielski i polski po prostu tego nie czytał. Paradoks. To ludzie poświęcali życie, przekazywali informacje, a oni...
Nie byli w stanie tego przerobić.
Co jest charakterystyczne? Nasza bohaterka była agentką wywiadu brytyjskiego. Nie była traktowana jako Polka, bo inne panie, o których ja powiem, jako Polki. Ona przyjęła to nazwisko Christine Granville i traktowana była jako wysłanniczka brytyjska. I wszędzie w tych papierach pisano Christine Granville, nie Polka, więc to też ułatwiało potem budowanie tych mitów. Ona była znana, ponieważ ją uczył Kinfilby, ten oficer AMX. Tu była jako klasyczna agentka przeszkolona w walce wręcz, w truciznach, w dywersji i tak dalej. I teraz jej działalność, nie to, co nam bardzo się podoba i takie rewolwerowe i takie troszkę bardzo na film się nadaje sensacyjny.
No miała trochę takich akcji, przekraczała wielokrotnie
granice. Była kurierką, pomagała żołnierzom przedostać się z Węgier. Mało tego, przyjechała do matki, do Warszawy.
Jeszcze
W czasie okupacji, oczywiście. Getta w ten czas jeszcze nie było. Matka Żydówką i mówi, mamo, wyjeżdżaj stąd. I matka nie chciała wyjechać.
No i później gestapo ją zakatowało.
Tak, więc to znamy. Natomiast ona oczywiście działała z Andrzejem Kowerskim. Każdym facetem, z którym była bliżej, był jej kochanek. Nie wiem, czy to tak jest moralne, no ale takie życie. No,
ułatwiało jej to
Była
pracę.
Niesamowicie, powiedziałbym, kobietą taką mistyczną. Ci mężczyźni do niej, jak ćmy do lampy, gnęli. Tutaj ta działalność dywersyjna, przekazywanie pewnych informacji. Działała z tym Kowerskim w SOE w Kairze. Później w 1944 roku w lipcu jako Pauline Armand została przerzucona do Francji. Działała na południu Francji w wywiadzie francuskim. Ja tak krótko powiem. Tam poznała dowódcę siatki wywiadowczej Jockey Francesa Comardessa, który też został jej kochankiem. Tam prowadzili akcje dywersyjne, wysadzali mosty, zabijali tych Niemców, ale w końcu ten jej dowódca, François Comarders, został aresztowany i siedział na gestapo w miasteczku Digness. Miał być rozstrzelany. No i taka akcja trochę z Bonda, nie? Że ona przyjeżdża na 3 godziny przed egzekucją, wchodzi do szefa gestapo, do oficera Belga Maxa Weimera. I mówi mu, wie pan co, ja jestem siostrzenicą Montgomery'ego. Tu moi ludzie są, pan ma ich rozstrzelać za 3 godziny. Ale jak pan ich rozstrzela i mnie przy okazji, nie, to straszna zemsta pana spotka. No ale jeżeli pan się dogada i ich wypuści, to my gwarantujemy panu bezpieczeństwo. I dotrzymali tego, to paradoks. Facet nie został rozstrzelany później po zakończeniu wojny. On oczywiście się zgodził, no, uległ czarowi naszej Skarbek. Zgodził się, dał jej samochód, pistolet, pieniądze i zwolnił tych facetów. I ona odjechała samochodem z gestapo, z ludźmi, których miano rozstrzelać.
No, niesamowita, filmowa akcja.
Tak, a BBC napisało specjalny komunikat, gratulacje dla Pauliny. Wie pan, to działało, powiedzmy, pobudza informację. Ona przy tym bardzo chciała do Polski jechać. Ale oni jej nie chcieli przerzucić.
No za dużo wiedziała.
Nie, tam bałagan był już. Oni zorganizowali tą akcję Firestone, przerzucili przed Jałtą tą grupę tutaj na Kielecczyznę, rozmawiali z Okulickim i tak dalej, a potem ich Ruscy przejęli. W każdym razie wojna zastała ją w Kairze w kwietniu 1945 roku.
Koniec wojny.
Koniec wojny. I teraz zobaczcie, jest tak. Mówi się i wszędzie się pisze ulubiona agentka Churchilla, że Churchill w niej zakochany. Bajki. Dostała 100 funtów, żadnego obywatelstwa i koniec.
No to jest zadziwiające. Tak zasłużona ponoć agentka została tylko w taki sposób potraktowana.
Właśnie, bo gdyby była ulubioną agentką Churchilla, w cudzysłowie, i gdyby zależało na tym wywiadowi brytyjskiemu, to nie pozbyliby się tej pani. Oczywiście dostała ordery, order British Empire, tak, medal Jerzego Croix de Guerrière, i tak dalej, różne, ale to nic nie dawało. To
i
nie
francuską legię honorową, tak, z palmami.
Z palmami, no i co? Ale życie powojenna bieda, my nie zdajemy sobie sprawy, kupę zdemobilizowanych oficerów. Ona pracowała w Harrodsie, pracowała jako sprzedawczyni, steward na statkach. Na statkach to jej pomagało, po prostu oficerowie mówili pasażerom, proszę, tu sprząta kobieta, tak zasłużona. Ci pasażerowie patrzyli na nią jak na sensację, nie? I to napędzało pasażerów. No ale to tragiczna rola. Gdyby nie poznała Fleminga, nie? Który był oczarowany, ale też oficer wywiadu, który nie umiał się znaleźć w powojennej rzeczywistości. Musiał jakoś żyć, nie miał talent, zaczął to pisać. Wielu takich właśnie powojennych angielskich szpiegów pisało te powieści sensacyjne. Ludzie jeszcze w ten czas czytali książki. Nie? To jest po prostu rzecz, która doprowadziła do jej rozwoju. No i nieszczęście, jak mówimy...
Za chwilę do tego dojdziemy, tak. Panie profesorze. Ale to jest zadziwiające, że z jednej strony zasłużeni ludzie, a z drugiej strony mierna rola później w tym życiu takim zwykłym, codziennym, niewojennym.
Ja panu powiem, Anglicy byli bardzo, powiedziałbym w cudzysłowie, pragmatyczni. Jeżeli generał Sosabowski był magazynierem i potem go wyrzucili i ociemniałym synem się zajmował, jeżeli polscy oficerowie musieli dorabiać na życie w taki czy w inny sposób, a Maczek był barmanem u swojego sierżanta w Glasgow i śmiali się z niego, jak napisał tą książkę Od podwody do czołgu, to ten sierżant go gnoił, nie, i tak dalej, i tak dalej. A Komorowski przecież też biedę klepał. To jest coś niesamowitego. Oni w ten sposób ich traktowali. I takich ludzi było bardzo dużo, bardzo dużo właśnie.
A z czego to wynikało? Tylko i wyłącznie z pragmatyzmu?
Oni po prostu nie interesowali się nimi. Był taki konflikt w Izbie Gmin, gdzie oni chcieli nawet na siłę większość tego polskiego wychodźstwa odesłać do Polski. I Churchill powiedział, ja im obiecałem, że ich tam nie wyślecie, bo ich wyślecie na śmierć. Oni walczyli z nami w bitwie o Anglię, ale ci posłowie w Izbie Gmin, ale oni są antysemitami i tak dalej. Ale zwróćcie uwagę państwo, jak odesłali jeńców rosyjskich. Stalin ich od razu tam pomordował wszystkich. Oni nie chcieli, więc poza tym tu jest sytuacja taka, że na przykład pułkownik Bątkiewicz spalił wszystkie akta wywiadu Wschód. Dlaczego? Bo Angole chcieli przekazać to Rosjanom. Gdyby przekazali to z całymi polskimi siatkami tam, to jest śmierć dla tych ludzi. A oni tak robili. To zaraz po wojennym okresie właśnie ta fascynacja Sowietami była bardzo wielka i przecież nie zgodzili się na tą defiladę udziału żołnierzy polskich w defiladzie zwycięstwa. Za to armia czeska się pokazała bohaterska. I tak dalej. Więc to jest sytuacja, w tej powojennej sytuacji, no ta bidna Skarbek nie umiała się znaleźć. No,
no musiała klapać biedę, zajmowała się różnymi sprawami, w różnych miejscach pracowała. Na jednym ze statków poznała człowieka, który ją później zamordował.
Tak, facet był jakiś, powiedziałbym, niewydarzony, można delikatnie powiedzieć. Tam go wszyscy sekowali, ona mu pomagała na tym statku. On się w niej zakochał, no a nie chciała go po prostu. I on w ten zawód miłosny wziął nóż, ją tym nożem pożnął i sam później zgłosił się, prosił o karę śmierci, żeby jak najszybciej się połączyć ze swoją ukochaną.
No i prośba została spełniona.
Spełniona. Nasza bohaterka 15 czerwca 1952 zamordowana. I dzięki wysiłkom polskiej organizacji 10 maja 2013 roku jej grób w Londynie na cmentarzu Kensal Green od Mary został odrestaurowany. Natomiast sądzono przez wiele lat, że to była zemsta wywiadu brytyjskiego. Że może Niemcy, może NKWD to zrobiło i tak dalej. Po prostu życie. Życie to, że ten zawód miłosny doprowadził. Natomiast ja myślę, że powinniśmy jeszcze przynajmniej parę zdań, jeżeli pan pozwoli powiedzieć, że oto nasza wspaniała bohaterka.
Krystyna Skarbek.
Krystyna Skarbek.
Tak, nie była jedyna.
Nie była jedyna. Jej osiągnięcia wywiadowcze, bo tu patrzymy na robotę wywiadu. Wysadziła most, uwiodła tam oficera, odbiła coś tego. No dobrze, no dobrze. Ale czy to było takie ważne? Bo zobaczcie państwo, z drugiej strony mamy Halinę Szymańską. Żonę przedwojennego polskiego atasze wojskowego w Berlinie, matkę dzieciom, ładną, sympatyczną arystokratkę, trójka dzieci, przystojny oficer, rauty w ambasadzie, no i kupę oficerów niemieckich, którzy mają maślane oczy na widok pięknej pani żony atasze. Jednym z tych panów był niejaki Wilhelm Canaris.
Szef wywiadu,
szef Abwehry. No, teraz wojna wybucha i ona żyje sama z tym trójką dzieci. Dostała się do Lublina, tam bajzel, wrzesień, wszystko się pali, ona nie wie co robić, no rozpaczona. Zaczepia na ulicy oficera niemieckiego. Uznała, że sympatycznie wygląda. Mówi, jestem żoną oficera polskiego, pan jest oficerem niemieckim, to pan jako oficer, żeby mi pan pomógł. On zaskoczony. Skąd pani tak dobrze mówi po niemiecku? A mówi, a bo ja jestem żoną atasze. Zaskoczony jeszcze bardziej. I mówi, a koło pani tam poznała, nie? Z kim się pani przyjaźniła? Mówi, no na przykład z Wilhelmem Canarisem, a to był jego szef. A to był facet z Abwehry, nie? No, Canaris momentalnie, mądry facet przecież, złapał sprawę. Zabrali ją z tego Lublina. W Berlinie siedziała, tam w lokalu Abwehry. On jej przekazał wiele ciekawych informacji w rozmowie, przy kawie i tak dalej. A później ją przerzucił do Brna. I tam wywiad polski się zorientował, jak to Niemcy przerzucają żonę, nie? A jednocześnie męża uratował, bo zadzwonił do ruskich, bo on był w obozie. Kozie w Kozielsku i tam zostałby rozstrzelany. Przenieśli go do więzienia na Ubiance i przeżył. I po prostu oni zaczęli z nią rozmawiać i ona była kontaktem Canarisa. I Canaris po prostu wysyłał swoich ludzi do niej, spotykali się z nią w parku w Brnie, albo Canaris, albo oficerowie Canarisa i mówili, słuchajcie, będzie atak na Francję. Wszystko jej opowiadał. Ona mówiła tym oficerom polskim, a ci mówili Francuzom. Jak to, czołgi przez Ardeny, co za głupoty, to niemożliwe. A potem opowiadał, będzie atak na Związek Radziecki, bo Canaris chciał obalić Hitlera. Nie? Mhm. I potrzebował kontaktu, żeby się przedostać. I teraz taka spokojna, sympatyczna pani przekazuje wiadomości pierwszej ligi. Ona, podejrzewam, za bardzo nie umiała przecież strzelać, ale była w przeciwieństwie do Skarbek bardzo mądra. Bo mówi Angolom, chwileczkę, to ja takie wiadomości przekazuję, to załatwcie obywatelstwo brytyjskie moim dzieciom. Oni, jest, tak? Załatwcie mi pensję oficerską. Jest. Wojna się kończy, pani hrabina z dziećmi jedzie do Anglii, żadnej łaski jej nie robią, spokojnie może żyć, jeszcze współpracuje z wywiadem amerykańskim. Wychodzi za mąż, później za generała i tak dalej, i tak dalej. Więc całkiem inna ta historia jest, tak? I teraz...
Jedna kobieta pistolet, a druga bizneswoman.
Bizneswoman. Co my lubimy? No oczywiście lubimy Skarbek, no bo wiadomo, nie? To jest taki...
Takie spektakularne.
Spektakularne. I taka kobieta, jak to się mówi, nie? Z ikrą. Każdego faceta, bym powiedział, rozrusza.
No a poza tym Canaris nie był Flemingiem.
Tak, nie był Flemingiem. Mamy jeszcze na przykład taką Halinę Schwarz, mamy Marię Sapieżynę, która rozmawia z papieżem, którą ojciec wysłał do wywiadu, którą Włosi próbują wykorzystać jako kontakt, bo chcą wyjść z wojny i tak dalej. Mamy na przykład jedyną osobę, która przed wojną znała się na wojsku i na wywiadzie. Jest to pani senator Władysława Macierzyna. Ona była senatorem II Rzeczpospolitej i była w wywiadzie jeszcze pierwszego pułku Legionów. Dobrze znała Piłsudskiego, która później pracowała w wywiadzie polskim, w dywersji Służby Zwycięstwa Polski, a potem w wywiadzie w Niemczech i także w wywiadzie w Wiedniu. Jeżeli pan pozwoli, ja powiem, jaki numer był. Ona po prostu była w tym Wiedniu i tam siatka wiedeńska zdobyła informacje o Peenemünde. Mieli agenta Polacy. I te informacje zostały przekazane, doskonała robota wywiadu i ona ma te materiały. Oczywiście wcześniej to przeczytała, wie co tam było w teczce. I idzie, wychodzi z tego lokalu i widzi, że za nim idzie agent gestapo. Co robić? Wchodzi na pocztę w Wiedniu. Bierze telefon i dzwoni, bo był zawsze taki telefon kontaktowy w Warszawie w Komendzie Głównej AK. W wywiadzie, gdzie zawsze ktoś siedział i odbierał informacje. I ona dzwoni, nawet się nie przedstawia, tamten się też nie przedstawia. Przez telefon mówi mu, co jest w tej teczce. No opowiada wszystko, Peenemünde, tu namiary, wszystko, co tam robią. Odkłada telefon, teczkę zostawia, bo jest pewna, że jak wyjdzie, to ją zabiorą, nie? Wychodzi, oni ją mają. Przesłuchania, męka, wyrok śmierci nie wykonano tylko dlatego, że Kad nie dojechał. A jednocześnie ci mają informacje. Przekazują przez wywiad polski Angolom. Angole mają jeszcze z innych źródeł o tym Peenemünde. Organizują nalot, niszczą całe. A co się dzieje z naszą bohaterką Macieszyną? O mały włos nie umarła w tym więzieniu w Wiedniu, ale są papiery, że wyrok został wykonany. Wraca do swojego mieszkania na Alei Szucha, tam już inni ludzie mieszkają. Przez 10 lat nie może dostać mieszkania. Kisielewski jej pomaga, bo to jest jej przyjaciel. W końcu jej załatwili po 56 nieduże mieszkanko i w niesamowitej nędzy umarła w 67 roku. Taka kobieta, nieznana w ogóle, nieznana. Więc mamy wiele tego typu cichych bohaterek, a mamy Elżbietę Zawadzką, też dziewczynę rewolwer, cichociemna, przeszkolenie, skok na spadochronie, jedyna cichociemna, która skakała. Po wojnie przesłuchiwana przez UB, zamęczana, ale presorem została. Na Uniwersytecie Toruńskim, no w ogóle powiedziałbym symbol Torunia, bohaterstwa. No wszyscy wiedzieli, kto to była pani profesor Elżbieta Zawadzka i wiedzą do dzisiaj. Więc te losy tych kobiet były powiedzmy różne. I teraz fenomen Skarbek na tym wszystkim tle. Przecież nie zrobiła aż tak wiele, ale jednak jest tym symbolem tego zaangażowania kobiet w wywiadzie. Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. I coś w tym jest, bo jednak ten wywiad, to nie jest tylko to, co w papierkach się da. Takie fluidy, takie działania, takie coś. A Skarbek to wszystko miała. Ona była właśnie tym symbolem czegoś takiego i Fleming to idealnie pokazał. I dzisiaj, jak po latach patrzymy na wkład polskich kobiet, wywiad, to mamy tą Skarbek bez tego patosu, bez tego męczeństwa, a to męczeństwo było, ale jednocześnie jest ta brawura, jest coś takiego I dzisiaj chyba młode pokolenie lubi coś takiego, bo może trochę za bardzo zmęczone jest takim patosem, taką
bohaterszczyzną
i tym prawie, że na klęczkach, nie, bieraniem. A z drugiej strony, że te osiągnięcia były, jakie były, no to tak było. Te panie miały więcej, no ale były troszkę jak szare myszki. No niestety, Skarbek przy nich była gwiazdą.
Panie profesorze, losy tych pań to przecież kapitalny scenariusz. Taka seria, może nie James Bond, nie agent 007, ale agent w spódnicy, agent, który kocha. No można by to wykorzystać, można by pokazać te nasze wspaniałe panie, które poświęcały się, zdobywały tak cenne informacje i miały no, przez to wpływ jednak na przebieg działań wojennych.
Pan Lyszczyna napisał taką książkę Igły. Bardzo dobrze to napisał, popularyzuje to doskonale. Więc na pewno jest to temat na fajne powieści, dużo na ten temat pisano. No ja myślę, że no, taki film dobry Skarbek, ale kto to zrobi, nie ma pieniędzy na filmy, nie? Natomiast ja myślę, że to pozwoliłoby przekazać młodym właśnie tą pamięć o wojnie. To trochę inne spojrzenie na wojnę.
Ale myślę, że mogłyby się wywiady zaangażować. Jeśli weźmiemy pod uwagę, co się stało po emisji serialu o Hansie Klossie, ilu agentów zgłosiło się do wywiadu, no to znakomity przykład właśnie owych pań mógłby również posłużyć jako ten wabik wywiadowczy.
Tak, tak. Ja myślę, że tutaj ta Mata Hari, nie? Która pierwsza wojna światowa, niektóra też skoczyła tragicznie, proszę zwrócić uwagę, rozstrzelana, ale jednocześnie uwodziła tych wszystkich francuskich oficerów, to w jakiś sposób z naszą bohaterką to wyraźnie koresponduje i to możemy to zadać sobie to pytanie. Polska Mata Hari, no coś jest na rzeczy.
A było ich więcej.
A było ich więcej i to dobrze, bo sama Skarbek by hitlerowców nie pokonała, a jak to się mówi, wszystkie panie razem, hurtem, wiele dobrego dla Polski zrobiły. O i proszę pamiętać, że w sumie wojna wydaje się taka męska rzecz, aby z kobiet by się wygrać i nie dało.
Dziękuję pięknie.
Dziękuję.
Naszym gościem był profesor Zygmunt Woźniczka z Uniwersytetu Śląskiego, a ja państwu dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, Polskie Radio Białystok.
Dziękuję państwu za uwagę.